Umiłowani w Panu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogłem tutaj do Was przybyć wraz z żoną i cieszyć się tą wspaniałą społecznością bratnią. Cieszyć się może ostatnią konwencją w ciągu tego sezonu wakacyjnego, bo jak tutaj słyszeliśmy, brat zaprosił nas na następną konwencję. Ale jak wiecie, z Mazur jest wszędzie daleko i nie zawsze możemy się wybrać na jednodniową konwencję tak daleko. Przywożę dla Was, bratnie, serdeczne pozdrowienia od zboru właśnie z Wydmin. Bracia prosili, żeby tutaj przesłać pozdrowienia, życzyć błogosławieństw Bożych dla tych braci, którzy tutaj się znajdą, którzy tutaj przyjadą. Dziękuję. Gdy otwieram Biblię i zaczynam czytać różne historie, tak jak tutaj bracia nam czytali, czy to ze Starego Testamentu, czy z Nowego, to zawsze się zastanawiam, co taka historia, może co przez tą historię Pan Bóg chciał przede wszystkim do mnie powiedział. Jakie jest przesłanie, przesłanie słów, które są zawarte, bo jak wiemy, że ta święta księga jest tak jakby stworzona przez Pana Boga dla Jego sług, dla dzieci, żeby mogli poznawać Jego wolę. I gdy otworzymy niektóre proroctwa, niektóre księgi stare, niejednokrotnie nie możemy zrozumieć tego, co dany prorok chciał powiedzieć, może dla nas, bo może naród izraelski rozumiał. Ja może otworzyłem kiedyś księgę Ozeasza i chciałem zaczerpnąć pewne wersety, ale jak zacząłem czytać tą księgę, to zainteresowała mnie i właśnie z księgi Ozeasza może będę dzisiaj odczytywał więcej wersetów, może jakieś myśli, może proroctwa, które ten prorok zawarł, i to rozważenie zatytułowałem "Nie bądźmy jak żona Ozeaszowa". I wydaje mi się, że gdy się wgłębimy w doskonały plan zbawienia, doskonały plan Boży zbawienia całej ludzkości, to możemy powiedzieć, że Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. Jednak gdy zajrzymy do Księgi, do Starego Testamentu, do Nowego Testamentu, możemy powiedzieć także, że umiłował także bardziej innych ludzi. I to, tak jak tutaj brat w poprzedniej godzinie mówił, nie ze względu na cechy fizyczne danych osób, jak tutaj była wybór Dawida, kiedy to Isai przedstawiał tych może najroślejszych, najładniejszych swoich synów, a Pan Bóg jednak mówi nie, ja, dla mnie jest najładniejszy i może najwspanialszy ten właśnie chłopiec, który tam pasł trzodę Dawida. Zauważymy może też wybór także apostołów, ludzi, którzy no może jeszcze w tym czasie, kiedy Pan Jezus przyszedł i głosił Słowo Boże, to nie rozumieli tego. Może oni nie byli bardzo uczeni, może mieli różne wady, przywary, które tak jak my mamy w naszym życiu. Ale Biblia podaje nam takie może charakterystyczne przykłady ludzi, z którymi Pan Bóg się liczył, którzy byli protoplastami całego narodu izraelskiego. Byli nimi Jakub, Mojżesz, Abraham, to właśnie ci najwięksi, z którymi Pan Bóg się liczył. I moglibyśmy powiedzieć, dlaczego Pan Bóg wybrał Izraela. Przecież były inne narody, które może stały pod względem i wielkości, i względem rozwoju takiego umysłowego, gospodarczego. Jednak Pan Bóg wybrał Izraela z tego tylko względu, że to byli ojcowie tego narodu, Jakub czy Mojżesz czy Abraham. Czytając Stary Testament, zauważymy, że ci właśnie mężowie nie dawali sobie rady z tak wielkim i z tak krnąblym narodem. Te występki tego narodu stawały się coraz większe i większe, i tutaj możemy powiedzieć, że Pan posyła do pomocy także i proroków, żeby pomóc tym ludziom naprawić ten zdeprawowany lud. Między innymi właśnie posłał proroka Ozeasza. Możemy tylko wspomnieć, że działalność Ozeasza przypadała na 750-720 lat przed Chrystusem, kiedy to Izrael był podzielony na królestwa judzkie i królestwo izraelskie. Jest całkiem możliwe, że Ozeasz był świadkiem upadku Samarii, królestwa izraelskiego. Za króla właśnie Ozeasza, podobne nazwisko. Kiedy to właśnie rozbiór, znaczy niewola przypadała w 722 roku. Taką ciekawostką może jeszcze jest to, że w tym czasie zaczynali swoją działalność prorok Izajasz i prorok Michałasz. Zatem jego działalność Ozeasza poprzedzała najazd króla asyryjskiego Salamansera i zdobycie Samarii oraz zabranie Izraela w niewolę asyryjską, i tu możemy się dowiedzieć z drugiej księgi królewskiej. Prorok miał odczuć posłanie Boże na własnym życiu. Tak jak może inni prorocy, ale jak zauważymy, że inni prorocy byli czy zabijani, czy kamienowani, to tak jakby było na porządku dziennym. Ozeasz miał odczuć troszeczkę inaczej to. Ozeasz miał wziąć sobie za żonę kogo? Nierządnicę. Miał wziąć sobie za żonę nierządnicę, i to było polecenie Boże. Zadawalibyśmy sobie pytanie, czy dlaczego prorok, który powinien mieć posłuch od narodu, miał mieć za żonę właśnie taką kobietę. Czy nie było innych kobiet, które mogłyby jakoś dawać inny wizerunek dla tego proroka? Ale może tutaj bardziej Pan Bóg chciał zwrócić uwagę na Ozeasza. Jednocześnie Pan Bóg miał pewien cel w pokazaniu tego małżeństwa. Życie Ozeasza miało wskazać grzech swojego ludu. Ozeasz będzie bardzo dużo mówił w swoim proroctwie o symbolicznym znaczeniu małżeństwa w odniesieniu do narodu wybranego. Ozeasz miał wziąć na siebie takie odczucie Pana Boga, jak Pan Bóg odczuwał to poślubienie, którym był Izrael. Pan Bóg mówi: idź, weź za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu. I miał Ozeasz dzieci, ale to, jak widzimy, jak czytamy to proroctwo, to Pan nadawał imiona dla dzieci Ozeasza. I gdy urodził mu się pierwszy syn, na polecenie Pana Boga, dał mu na imię Jezreel, co oznaczało Bóg sieje. Gdy urodziła mu się córka, z polecenia Pana Boga nazwał ją Lo-Rahama. Może ja troszeczkę zniekształcę tą wymowę, ale to za to przepraszam. Co oznaczała niemiłowana lub pozbawiona miłosierdzia. I gdy urodził się mu drugi syn, dostał na imię Loami, co znaczy nie mój lud. I prawdopodobnie potomstwo proroka, oprócz tego pierwszego syna, którym jest zapisane, że poczęła i porodziła mu syna, pochodziło z nierządu i nie było jego potomstwem. Ale tu Pan Bóg zawarł pewną analogię. Nierządnica Gomer, którą pojął Ozeasz, przedstawia naród izraelski. Prorok przeżywa takie samo odczucie, jak Pan Bóg przeżywa do swojego ludu. Jak wiemy, że i często czytamy z księgi, naszej księgi, że Pan Bóg wymagał od tego ludu, żeby oddawał mu pełną miłość, oddanie, poznanie płynące z serca, i tak mówi, gdyż miłości chce, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopaleń. To może było bardziej przyjemne dla Pana Boga niż właśnie wszystkie te całopalenia i ofiary. Zauważymy, że Izrael tylko przez krótki czas wędrówki po pustyni był wierny swojemu Bogu. Później, tak jak widzimy, że tak jakby wstąpił na drogę buntu przeciwko swojemu Bogu, zaczął odstępować i zauważymy, że wszystkie stany, wszystkie walce społeczne w Izraelu naruszyły przymierze. Symbolika małżeństwa oznaczała przede wszystkim przymierze między Bogiem a jego narodem. A pamiętamy, że takie przymierze było zawarte na Synaju i zapieczętowane krwią cielca. I tam lud głośno, gdy Mojżesz przeczytał to całe przymierze, to lud powiedział, że wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. To było to przymierze. Pan Bóg daje do zrozumienia, że jego naród wybrany, jego oblubienica para się nierządem i z ust proroka Ozeasza mówi: oskarżajcie waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem, niech usunie znaki swojego nierządu, bo inaczej rozbiorę ją do naga i ukażę ją taką, jaka była w dzień swojego narodzenia, i uczynię ją podobną do pustyni i sprawię, że będzie jak wyschnięta ziemia i umrze z pragnienia. Nie będę też miłował jej dzieci, gdyż są dziećmi nierządu. To czytamy z Księgi Ozeasza, 2 rozdziału, 4 i 6 do 6 wersetu. Pan przestrzega, jeśli ten naród nie odrzuci swojego postępowania, nie odwróci się od tych praktyk bałwochwalczych, Pan odbierze jego bogactwo. Pan odbierze jego przywileje, które zostały mu nadane już w tym, nawet w tym krótkim nawet czasie. I można by powiedzieć, że no cóż, no Pan będzie karał, ale musimy zauważyć, że pomimo, że ich postępowanie było obrzydliwe do Pana Boga, to jednak Pan czeka cały czas na poprawę tego narodu, tej małżonki. Jeremiasz zapisał w swojej księdze w 3 rozdziale od 6 do 7 wersetu i takie słowa: czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do mnie, lecz nie powróciła. Przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i drewnem. W każdej chwili Pan gotów jest wybaczyć i przyjąć swoją małżonkę pod warunkiem, że odstąpi od duchowego cudzołóstwa. W przeciwnym razie, tak jak tutaj żeśmy czytali, stanie się jak przed wejrzeniem swojego Boga. Za pożywieniem będzie szedł prosić inne narody, tak jak poszedł do Egiptu. Zedrze z niego pychę, zedrze butę i ten wyniosły Żyd będzie oddawał całą swoją majątność za pokarm i drżał o swoje życie, tak jak przed Faraonem, a później, gdy będziemy czytali historię, drżał o swoje życie przed każdym narodem, do którego został rozproszony. Możemy powiedzieć, że to jeszcze będzie mało. Będzie jak wyschnięta ziemia, a wiemy, jak wygląda taka ziemia. Jakie taka ziemia przynosi owoce. Takie postępowanie narodu może spowodować śmierć z pragnienia, z braku błogosławieństw i opieki. W dalszych wersetach tego rozdziału Pan karci kapłanów za ten stan rzeczy, ale zauważymy także, że i lud nie jest bez winy i tak jak w innych księgach taką samą myśl zawarł, że mówi, że z ludem stanie się to, co z kapłanem, że ukaże ich za postępowanie, odpłacę za ich uczynki. I mówi, że gdy będą jedli, nie nasycą się, lud się radzi swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznie, tak mówi Ozeasz, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił. I tak jak tutaj czytałem, że składają ofiary na pagórkach, spalają kadzidło. Gdy rodziły się dzieci dla Ozeasza, dawał im imiona według Pana. W tych trzech imionach, które wcześniej przeczytałem, zawarta jest historia niewierności Izraela. Możemy powiedzieć takie etapy utraty błogosławieństwa na przestrzeni wieku Izraela cielesnego. A tak jak widzimy, że to wszystko związane jest z owocami, jakie ta winnica zasadzona przez tego wspaniałego gospodarza miała przynosić. Pamiętamy, że Izajasz opisuje piękną winnicę, nad którą ten wspaniały gospodarz roztoczył opiekę, a tam zapisane są, jakie owoce ta winnica przynosiła. Ale jednak, gdy będziemy się dalej jeszcze wgłębiali w to proroctwo, będziemy mogli zobaczyć także inne obrazy związane z tym narodem. Z odrzuceniem, jak i z przywróceniem do tego narodu, do łaski. Będziemy mogli zobaczyć, dostrzec obrazy na wiek Ewangelii, jak i na koniec tego wieku. Zobaczymy też obrazy na wiek tysiąclecia. Zobaczymy Izraela cielesnego w różnych przedziałach historycznych, jak i rozwój Izraela duchowego. Może tym wszystkim nie będziemy się zajmowali. Ja może odczytam tylko wersety, te, które tyczą się właśnie tych trzech imion i co może jaką naukę jeszcze wyciągniemy dla nas. Pierwszy syn miał na imię Jezreel. Równina Jezreel kojarzy się nam przede wszystkim ze zwycięstwem Izraela, z częstym zwycięstwem Izraela, ale kojarzy nam się także i z przelaną krwią. Pamiętamy, kiedy to Pan powołał Gedeona, ten zburzył ołtarze Baala i słupy Aszery. Midianici za ten czyn zażądali głowy Gedeona i ze swoimi sprzymierzeńcami stanęli do walki w dolinie Jezreel. I tutaj pamiętamy tą historię, kiedy Gedeon wykłada runo, żeby otrzymać potwierdzenie Pana, czy Pan będzie z nim w tej walce, czy Pana tam nie będzie. Pamiętamy także, jak Pan każe zmniejszyć armię Gedeona do 300 wojowników, a to przedstawione jest, i pamiętacie, bracia w próbie picia wody z potoku. Pamiętamy o takiej historii jak Debora i Barak, kiedy walczyli przeciwko tak licznej i bardzo dobrze uzbrojonej armii, jaką posiadał Sisera. Pan Bóg użył nagłej ulewy, która spowodowała wystąpienie z brzegu potoku Kishon, i wtedy ta armia poległa przez właśnie te te wszystkie rydwany, Sisery były w tym momencie bezużyteczne. Równina Jezreel kojarzy nam się także z urodzajną ziemią Megiddo, ale kojarzy nam się także z winnicą Nabota i przede wszystkim z niegodziwością Achaba, który nie tylko był winien śmierci Nabota, lecz także jak jego ojcowie oddawał cześć Baalowi, przez co sprowadził cały dom Izraela do praktyk bałwochwalczych. Pan Bóg ocenił jego postępowanie i postanowił ukrócić niegodziwość Achaba i ukrócić praktyki jego ludu. Tym narzędziem, który miał tego dokonać, był Jehu. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, Tam są opisy strasznych rzeczy, które działy się nad domem Achabowym. Ja nie będę tego czytał, ale my tak myślę, że wszyscy to czytali i wszyscy to znamy. Zachodzi takie pytanie. Czy Jehu był lepszym królem od Achaba? I w drugiej królewskiej dostaniemy odpowiedź na to pytanie w 10 rozdziale, 29 do 32 wersetu. Ja nie będę tych wersetów odczytywał, bo za dużo czasu zajmie, ale możemy przeczytać, że Jehu nie odstąpił od grzechów Jeroboama. Od tych złotych cielców, które Jeroboam zrobił w Betelu i w Dan. Chodziło o takie o cielce, które może były postawione przez zazdrość, a może przez chciwość, żeby Izraelici nie chodzili do Jerozolimy i tam nie składali ofiar, ale właśnie chodzili do tych dwóch miejscowości, jakie wymieniłem. I opisane jest to w pierwszej królewskiej, 12 rozdziale, 28 do 33 wersetu. Czytamy w tych fragmentach pisma, że Jehu nawet nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana. I tak jak czytamy, że w tym czasie Pan po kawałku uszczuplał Izraela, a mianowicie Hazael zadawał im klęski na całym pograniczu izraelskim. I czytamy z księgi Ozeasza, tutaj to proroctwo, które mówi o tym imieniu, czytamy z pierwszego rozdziału od 4 do 5. I rzekł Pan do niego, nadaj mu na imię Jezreel, bo niewiele czasu upłynie, a pomszczę na domu Jehu krwawe zbrodnie w Jezreel i kres położę królestwo domu Izraela. W owym dniu złamie łuk Izraela na równinie Jezreel. Pan zawiera przymierze, pod którym się podpisują. Prowadzi ich przez pustynię, nadaje prawo, zalecenia, wprowadził ich do ziemi, pomaga zniszczyć narody, te, które tam przebywają. Tu możemy zauważyć błogosławieństwo. A Izrael jako jego małżonka, jak mówi prorok, przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Na tej ziemi, do której wstąpili i wytępili inne narody, Izrael zaczął robić rzeczy podobne do pogańskich zwyczajów. Zauważmy tu pewną zbieżność do postępowania Jehu. Ale możemy tutaj zauważyć inny obraz, który mówi o duchowym Izraelu, który wybierze się w wieku Ewangelii. Gdy pod koniec tego wieku Pan będzie burzył stare systemy, będzie obnażał niegodziwość tego świata. Będą to rzeczy straszne, przerażające, podobne do tego, co się działo za czasów Achaba. O tych wydarzeniach możemy się dowiedzieć z Księgi Objawienia 16 rozdziału. Ale przeczytam wersety z Księgi Ozeasza, z drugiego rozdziału, od 1 do 3, kiedy to tutaj mówi, że Pan wybierze sobie pewien lud. Przy końcu tego wieku Izrael i cielesny, i duchowy ustanowią nad sobą jedną drogę. A liczba synów Izraela będzie jako piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę i wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Izrael. Mówcie do swoich braci, ludu mój, a do sióstr umiłowane. Zauważmy, że Pan Bóg bardzo chciał, żeby Jego wybrani przez cały wiek nazwani byli synami Boga żywego. I tak byli na początku nazywani, dopóki ich grzech nie urósł do nieba. Obrali sobie króla. żeby nad nimi panował. Jakie były rządy wszystkich królów, tutaj możemy się dowiedzieć z naszej księgi. Nawet ten przykład z Saulem, z Dawidem, z Achabem, często zmieniający się królowie nie troszczyli się o zachowanie przymierza między Bogiem a jego ludem. Możemy powiedzieć, że nie tego króla sobie obrali. Pan zapowiada dzień, kiedy to on będzie się prawował z synami Izraela. Czytając te słowa zauważymy jednak, że pomimo, że cały świat będzie uważał Żyda za coś gorszego, obwiniał go za wszystkie niepowodzenia, pomimo, że cały świat modli się do Jezusa, ale nie dopuszcza ten świat jednak do swojej świadomości, że to oni byli, że to on był też Żydem. I tak nastąpi taki dzień, że będą chcieli uchwycić się rąbka szaty jednego Izraelczyka. Nastąpi taki dzień, że razem i Żyd, i poganin, który położył nadzieję i uznał ofiarę Jezusa w wieku Ewangelii, ustanowią nad sobą jedną głowę. Wtedy do jednych, jak i drugich, zamiast mówić się do nich, wy nie jesteście moim ludem, może nawet szczególnie do tych drugich, bo jak żeby mieli mieć dział narody, które czciły słońce czy księżyc i że mogłyby się nazywać synami Bożymi, których sobie obrał przez wzgląd na praojców. A jednak gdy ci pierworodni odrzucili swoje pierworodztwo do tych biednych, nie mających nadziei, zwodzonych przez czarowników, gdy tylko oni odrzucą te wszystkie pogańskie gusła, to do nich także będzie się mówiło, synami Boga żywego jesteście. Rozumiemy, że pod koniec tego wieku, gdy się dopełni miara sług Chrystusowych, gdy pod presją Goga z kraju Magog, cielesny Izrael przyjmie tego króla, którego odrzucili, zwrócą się do Pana Boga przez ofiarę Chrystusową, będzie obrany jeden król, jak dla Izraela duchowego, tak i cielesnego. Gdy byliśmy na konwencji międzynarodowej, tam bracia przybliżyli nam sytuację, jaka się dzieje na Bliskim Wschodzie. Przybliżyli nam to, co może w każdej chwili się wydarzyć. Gdy odjeżdżałem z domu, śledziłem jeszcze wiadomości i w wiadomościach zostało podane, że tworzy się nowe państwo, islamskie państwo, które nie liczy się z żadnym człowiekiem, z żadnym wyznaniem. Niekiedy wcześniej dochodziliśmy, kto mógł być tym Gogiem z kraju Magog. Ja jeszcze też dokładnie nie wiem i to tylko taką może ciekawostkę tutaj wspomnę, że w każdej chwili to może się zmienić, w każdej chwili ten Izrael może być przyprowadzony do społeczności z Panem Bogiem. I wtedy będzie ten wielki dzień, kiedy to Pan Bóg zniszczy właśnie ten dom achabowy, czczący bałwany, szerzący bezprawie i tych, którzy sądząc i każąc mieli, sami nie przestrzegali tego prawa i miłości do Boga. Obali królestwa, obali systemy, odbierze władzę szatanowi. Ja myślę, że poznając proroctwa możemy zauważyć mądrość Bożą. Widzimy, że słowa włożone w usta proroków skierowane są do Izraela. Jednak zauważymy ponadczasowość tych słów. Wnikając w nie zauważymy, że mówią one o teraźniejszym wieku. Ozeasz prorokował za dynastii Jehu, a w każdym razie przed upadkiem Samarii. Gdy urodziła się córka dla Ozeasza, Pan powiedział tak do Ozeasza: nazwij imię jej Lorohama, bo się więcej nie zmiłuje nad domem izraelskim, lecz ich zapewne wygładzę. To jest werset z pierwszej księgi Ozeasza, szósty werset. W naszym tłumaczeniu niemiłowana, nie była wychowana w miłości, możemy tak powiedzieć. Powiemy, że nie miała opieki ojcowskiej, błogosławieństw spływających z tego tytułu. Myślę, że taki stan osiągnęli przed rokiem 722 przed Chrystusem, a w którym to zaczęło się pierwsze rozproszenie, kiedy to król asyryjski Salamanser wkroczył do Samarii i uprowadził do niewoli 10 plemion izraelskich. Możemy o tym dowiedzieć się z II Królewskiej 17 rozdziału. I tam te wersety mówią także o winie tego narodu. Dlaczego ten naród został wzięty do niewoli? Około 120 lat później, w 606 roku przed Chrystusem, król Nabuchodonozor, najechał na królestwo judzkie i uprowadził pozostałe dwa plemiona. Jerozolima i świątynia, jak pamiętamy, zostały zniszczone, czego się dowiemy z II Królewskiej 25 rozdziału. Ja przeczytam wersety, jak przeżywali swoją niewolę Izraelczycy, zapisaną w psalmie 137, w pierwszym wersecie. I mówią tak. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Dalej czytamy, że kazano im śpiewać pieśni radosne. Ale jakże mogli śpiewać pieśni Syjonu, pieśń pańską na obcej ziemi? I mówią, że zawiesili swoje harfy w tamtej krainie na topolach i płakali na wspomnienie Syjonu. Jednak po 70 latach Żydzi mogli powrócić i odbudować świątynię, ale już nie odbudowali swojego królestwa. To była niewola trwająca około 70 lat. I możemy stwierdzić, że ta każda niewola kruszyła tą butę tego narodu, dumę tego narodu. Gdy pamiętamy, gdy wyszli z Egiptu, to życie na pustyni można było by uważać za ideał. Ja wiem, że tam brakowało i może niekiedy wody i pożywienia, ale zauważmy, że Pan karmił, że Pan poił, że szata nie zdzierała się tak, jak my może pochodzimy z rok czasu i ta nasza szata. Zauważmy tutaj opiekę Pana Boga. Izrael szedł w swym początku tak jakby dziecko za swoim ojcem, który się ukazywał w obłoku. Powrót z niewoli babilońskiej możemy porównać do tego wyjścia z Egiptu. Zauważmy, że bardzo ochoczo przystąpili do odbudowy świątyni, do odbudowy murów Jerozolimy, żeby tam wyznawać miłość do swojego ojca. Sześć wieków później stało się coś jeszcze gorszego. Wojska rzymskie zburzyły po raz drugi Jerozolimę i zburzyły po raz drugi tą świątynię, która już nie była tak doskonała, ale była jednak dla Żyda świątynią. Rozpoczęło się drugie rozproszenie. Gdy urodził się drugi syn, Ozeasza nadaje mu imię według Pana. Nadaj mu imię Eloami, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Tłumaczony na nasz język znaczy nie mój lud. Czy nie ma już nadziei dla Żyda? Prorok Ezechiel w swoim widzeniu stanął w Dolinie Wysłych Kości. To proroctwo jest zapisane w Ezechiela 37 rozdziale od 1 do 14. My znamy to proroctwo. Co Pan powiedział do Ozeasza, do Ezechiela? Mówi, prorokuj nad tymi kośćmi. A czyje to kości? Tak Pan mówi do Ezechiela. Te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Tak mogli mówić, gdy dymiły kominy krematorium w obozach zakłady. Ale Pan powiedział jeszcze do Ozeasza. Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która też jest cudzołożnica. W trzecim rozdziale od 1 do 5 wersetu czytamy takie słowa. Pan rzekł do mnie, pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską. Tak miłuje Pan synów izraelskich, choć się za bogów obcych zwracają, do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. I rzekłem do niej, przez wiele dni będziesz u mnie, nie będziesz uprawiała nierządu, ani należała do innego mężczyzny, a ja się również nie zbliżę do ciebie, bo wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla, bez zwierzchnika, bez ofiary, bez steli, bez efodu i bez posążku. Tak mówi Biblia Tysiąclecia. Ale piąty werset odczytam z Biblii Gdańskiej. A potem po tym wszystkim, a potem nawrócą się synowie izraelscy i szukać będą Pana Boga swego Dawida, króla swego. A przestraszeni będąc pójdą do Pana, do dobrotliwości Jego w dni ostatnie. Ezechiel prorokował nad tymi kośćmi. I rozległ się głos, powstał szum i zeszły się kości i połączyły się ścięgnami i obrosły ciałem i skórą się oblekły. A ożywczego tchnienia w nich nie było. A przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości Jego w ostatnie dni. Jak rozumiemy, te dni są jeszcze przed nami. I tak zapowiada to Ozeasz w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej w drugim rozdziale, 16, od 16 do 20. Ja nie będę może wszystkich tych wersetów czytał. Możemy zobaczyć warunki, jakie będą stworzone w nadchodzącym wieku. A dnia onego, mówi Pan, będziesz mnie zwała mężu mój. I uczynię dla ciebie przymierze dnia onego ze zwierzę polnym, z ptactwem niebieskim, z płazem ziemskim, a łuk i miecz pokruszę i wojnę z ziemi zniosę i sprawię, że bezpiecznie mieszkać będą. I poślę do ciebie i poślubię cię sobie na wieki, poślubię cię, mówię sobie, w sprawiedliwości, w sądzie, w miłości, w miłosierdziu i w litościach. Poślubię cię też sobie w wierze i poznasz Pana, bo ją sobie rozsieje na ziemi, a zmiłuje się nad tą, co była w niełasce i rzekę do tego, co nie był moim ludem, tyś jest lud mój, a on rzecze, tyś jest Bóg mój. Myślę, że w tych wersetach Ozeasz mówi nie tylko o powrocie Izraela do łaski. Mówi o pewnym czasie, kiedy to Pan pokruszy miecz i wojnę z ziemi zniosę. Powie do tego, co nie był ludem Jego. Co to? Co to za lud? Myślę, że to my, nasi przodkowie, nasi dziadkowie. I Ozeasz o tym prorokował. Mówi, że na skutek nierządu, na skutek cudzołóstwa Izraela to się zmieni. I my mamy tu potwierdzenie od Piotra, zapisane w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale i w 10 wersecie. Mamy potwierdzenie od Pawła w liście do Rzymian w 9 rozdziale od 24 do 26. Ja nie będę tych wersetów czytał, bracia na pewno je znają. Spoglądając na rozwój Izraela, widzimy, że nadszedł czas łaski dla tego narodu. Rozumiemy jednak, że jest to stopniowy proces, który zaznaczył się powstaniem państwa, a zakończy przyjęciem, pełnym przyjęciem Żydów. Ponownym wszczepieniem w ten pień obietnicy Abrahamowej, gdy uznają już Jezusa. Jezus powiedział kiedyś do uczonych, że nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A czas uznania Jezusa za króla bardzo się przybliżył i mówi o tym Ozeasz. I w zasadzie te wersety skłoniły mnie do tego rozważania, bo to one wskazują czas dla Żydów, jak i dla tych, którzy przyjęli do swoich serc Chrystusa. Ozeasz prorokował w 6 rozdziale od 1 wersetu do 3, czytamy takie słowa. Chodźcie, zawróćmy do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzył nasze rany. Po dwóch dniach krzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać usilnie Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Prorok zaprasza do powrotu do swojego Boga. Mówi, Pan nas rozszarpał. Czy tak istotnie było? Czy było troszeczkę inaczej? Pan Bóg stawia sprawę jasno, jak tutaj żeśmy słyszeli w poprzednich wykładach. Jeśli odstępstwo, to i karanie. Sami krzyczeli krew na nas i na nasze dzieci. Patrząc na rozwój Izraela, na początku Pan karcił, następnie karał. Jednak jak to prorok mówi, Pan nie zamierza porzucić swoich dzieci. Jeremiasz, przytoczę słowa z Księgi Jeremiasza, 33 wersetu, 6 i 7 werset. Oto ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je. Uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. I odmienię los Judy i los Izraela i odbuduję ich jak niegdyś. My to widzimy, jak rany tego narodu zabliźniły się, jak kości zeszły się z całego świata, po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Czy zauważyliśmy, że jesteśmy świadkami wypełnienia się proroctwa? Naród jako naród został wskrzeszony do życia, chociaż jeszcze w czasie II wojny, pod koniec jej, nikt by nie przypuszczał, że jest jeszcze taki naród. Jest koniec drugiego dnia, drugiego tysiąclecia. Słowa proroka wypełniły się. Potwierdza to dla nas prawdziwość boskich obietnic, jeśli potrzebujemy takiego potwierdzenia. Mówi, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Kiedy ten dzień nastąpi, nie możemy dać odpowiedzi. Jednak jesteśmy pewni, że podniesienie tego narodu jest przed nami. Dla tego organizmu, który powstał z tych suchych kości, rozrzuconych po całym obliczu ziemi, Pan musi dać ożywcze tchnienie. Wtedy będą służyć Panu, co potwierdzają proroctwa, między innymi takie jak Jeremiasza z 33 rozdziału, 14 i 16 werset. Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślnie zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W onych dniach i w onym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe. W onych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. Zauważcie, braterstwo, kiedy proroctwo Ozeasza dotyczy w większości cielesnego Izraela, to Jeremiasz już rozszerza te myśli i mówi także o duchowym Izraela. Jeremiasz mówi o dwóch królestwach, Izraela i Judy. Jednak jedno jest z linii od Dawida z uwzględnieniem, że będzie sprawiedliwe. Będzie wymierzać prawo. Gdy sięgniemy do rodowodu Pana Jezusa, dowiemy się, że nasz Pan pochodził właśnie z rodu Dawida. Jeśli Pan Jezus jest tym korzeniem Dawidowym, potomkiem, który miał wypełnić obietnice dane Abrahamowi, to my, wierzący, jak wynika z wersetów zapisanych w Biblii, jesteśmy wypełnieniem tych obietnic, potomstwem sprawiedliwym, które będzie wymierzać prawo jednak na innych zasadach, w inny sposób niż dzisiaj wymierzają je niezawisłe sądy. Jak pisze Paweł w liście do Rzymian, jeśli dziećmi Bożymi jesteśmy, to i dziedzicami, i współdziedzicami Chrystusa, a jeśli z Nim cierpimy, razem z Nim będziemy uwielbieni. Jezus powiedział kiedyś takie słowa, że matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. W księdze Jeremiasza znajdziemy wersety mówiące także o tych złych pasterzach, którzy paśli lud wybrany, lud Boży, niedbale, co przyczyniło się do rozproszenia tego ludu. Ale jak Jeremiasz zapewnia, to się zmieni. Pan sprowadzi resztę swoich owiec ze wszystkich ziem, do których ich wygnał. Sprowadzi na ich pastwiska i będą płodne i liczne, tak pisze Jeremiasz. Ja tych wersetów nie będę odczytywał, bo za długo by to było. I pisze dalej, że ustanowi Pan nad nimi pasterzy, którzy paść się będą i żadna nie będzie zatrwożona już. I żadna już nie zginie. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. I gdy będziemy czytali dalej 7 i 8 werset, to zobaczymy, że dzieci Joakuba uznają tegoż, nad którego głową wisiała tabliczka, której tak bardzo nie chcieli. Jezus Nazareński, król żydowski. I będą mówili, czytamy w Jeremiasza 23 od 7 do 8 wersetu, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, ale będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, będą mieszkali na swojej ziemi. To ten trzeci dzień, o którym mówi Ozeasz. Te wszystkie piękne wersety, które odczytałem, są potwierdzeniem prawdziwości naszej księgi. Te historie podawane w Biblii wypełniają się i te proroctwa możemy patrzeć, porównywać, czy się wypełniły, czy jeszcze się nie wypełniają. I tak jak mówi prorok, starajmy się poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest, jak zorza poranna. Ja myślę, że gdy będziemy tylko mówili słowem, że kochamy naszego Pana Boga, naszego Pana Jezusa, a nie będziemy znali planu Bożego, zamiarów Pana Boga nie tylko do ludzi wierzących w tym wieku, ale do całej ludzkości, no to nie będziemy mogli mówić o przymiotach Pana Boga. Te słowa, które odczytałem z 6 wersetu księgi Ozeasza, mówi to do Żydów, których gani za ich występki. Oni nie skorzystali z tego zaproszenia. Nie skorzystali z tego, że prorok mówi, że starajmy się usilnie poznać. Jakie były tego skutki, wszyscy wiemy. Czy możemy te słowa z tego wersetu, to zaproszenie skierować do siebie? Czy po tylu latach straciły coś? Czy to proroctwo może być napomnieniem dla wierzących w wieku Ewangelii? Pozornie powiemy, że no może nie, ale to tylko pozornie. Często mówimy o oblubienicy barankowej. W objawieniu czytamy, tutaj brat czytał ten werset: weselmy i radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Wszak ten czas, kiedy nastąpi owo wesele, jest jeszcze przed nami. Jednak owa oblubienica jeszcze nie małżonka. W czasie wieku Ewangelii jest wybierana. Pamiętamy przypowieść o pannach, które wyszły na spotkanie oblubieńca, a gdy ten długo nie nadchodził, już zemnęły się. A gdy się ocknęły, pan już nadchodził i nie wszystkie weszły na wesele ze swoim oblubieńcem. Do 5 z nich powiedział: nie znam was. Tą przypowieść możemy szeroko tłumaczyć. Jednak tak krótko, ogólnie, możemy się dowiedzieć, kto jest tym oblubieńcem. I żeby nasze postępowanie w żadnej chwili naszego życia nie przypominało tych 5 panien. Żeby nasze postępowanie w każdej chwili naszego życia nie przypominało postępowania żony Ozeasza, tego poślubienia, jakim był Izrael. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, żeby to wszystko stało się dla was wzorem, jak nie należy postępować. Jak wynika z ostrzeżeń proroków, głównym zarzutem ze strony Boga było bałwochwalstwo. Powiemy, że nas to nie dotyczy. Powiemy, że dużo rozumiemy z tej księgi, że nie oddajemy pokłonu Baalowi, czy posągom, czy też czemuś innemu. Ale tutaj możemy być w błędzie. Czasy się zmieniły. Może mamy większe poznanie, ale tym Baalem może być nasza rodzina, może szczególnie nasze dzieci. Może sami siebie uważamy za tych najważniejszych, że to świat ma się kręcić, a może nasze ambicje są zbyt wygórowane. Dążymy do tego, żeby je zaspokoić, może bogactwo. Sam często się łapię, że gdy długo pracujemy, to gdy przyjeżdżam do domu, to nie ma już możliwości otwarcia Biblii, że gdy się otworzy tą Biblię, to wtedy bardzo szybko się zasypia. Ta praca, którą w tej chwili, przed którą jesteśmy postawieni, że musimy zabiegać o to, bo o te materialne rzeczy niejednokrotnie nam przeszkadza w tym, żebyśmy jeszcze bardziej mogli poznać naszego Boga. To wszystko nas może pochłonąć, że w każdej w jakiejś chwili naszego życia nie będzie nam już potrzebna społeczność, potrzebni bracia, a wiemy, że przy pomocy braci, przy pomocy tej społeczności, która tutaj przyjechała na spotkanie, żeby cieszyć się obliczem jedni drugich, że właśnie z tymi braćmi możemy pokazać naszą społeczność z Panem Bogiem. Pan Bóg zarzucał Żydom wszeteczeństwo duchowe. Powiemy, że nas to nie dotyczy. Ale czy nie lubimy przystawać z ludźmi nie mający Ducha Bożego, lecz może Ducha Światowego? Przyswajać sobie ich zwyczaje, a może inne wyznania, może tam jest ciekawe i może coś podpatrzymy, a może przyswoimy sobie, może jakiś tok myślenia, może ładniej tam bracia ci tłumaczą, chociaż nie zawsze zgodnie z Pismem. Nie zawsze zgodne jest z tym, czego doszli czego doszli prawdziwi chrześcijanie, którym to Pan podawał prawdę ducha zrozumienia. I niejednokrotnie możemy odczuć, że gdy jesteśmy z innymi ludźmi, jest tak fajnie, swobodnie, ale zauważmy, tam nie ma Pana, tam nie ma braci, tam nie ma zbudowania. Tam może być tylko coś gorszego. Ja nie mówię, że inni ludzie są gorsi i źle postępują, żebyście źle nie zrozumieli. Są ludzie, którzy bardzo dobrze postępują i to też trzeba cenić. Proroctwo Ozeasza jest zawsze aktualne. Aktualne, gdy do prawdy przekazanej przez proroków apostołów Boga, o Bogu, o Jezusie, wprowadzamy jakieś inne treści. Gdy nasze zachowanie nie będzie pokazywało, że jesteśmy jako synowie, że będzie może nawet przeczyło naszemu poświęceniu. Ja czytam taką krótką myśl, zwięzłą bardzo, bo ja pewnie bym tutaj może dużo zajął, ale pewną myśl zawartą na straży. Poselstwo boskiej sprawiedliwości dotyczy nie tylko narodu będącego w przymierzu z Bogiem, ale każdego człowieka będącego w przymierzu ofiary. Nie mogą się cieszyć uznaniem Boga ludzie, którzy odrzucają Jego prawo, oszukują i ciemiężą ubogich, są chciwi sprośnego zysku, niemoralni i uprawiają bałwochwalstwo. Bóg przebacza i okazuje miłosierdzie tym, którzy się od tego odwracają i dają dowody skruchy. Nowe stworzenie unika zepsutego towarzystwa w tym niegodziwym świecie i stosuje się do rady Boga I Amos powiedział takie słowa: szukajcie mnie, a żyć będziecie. Nowe stworzenie unika zepsutego towarzystwa w tym niegodziwym świecie. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w piątym rozdziale, od 11 wersetu, prosi nawet, żeby nie przestawać z bratem, który jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem, grabieżcą. Mówi, żebyście z takim nawet nie jadali. I nie chodzi tu o to, żeby kogoś od razu potępić. Na pewno apostoł do tego nie nawołuje. Skoro w innym liście prosi braci, że jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, niech będzie napominany, poprawiany, jak pisze, w duchu łagodności, patrząc na siebie, abyśmy i my nie byli kuszeni. Patrzę na brata czy siostrę i jestem zburzony, że źle postępuję. Oceniam go. Wbijam się w pychę, chociaż sam inaczej nie postępuję. To tabelka w moim oku. Tutaj brat w poprzednim wykładzie mówił o takiej belce, że widzimy to źdźbło, a nie widzimy w swoim oku tej belki. To jest to zagrożenie, które widział apostoł Paweł. Zresztą w liście mówi, do Rzymian apostoł Paweł mówi, żeby nie osądzać, nie czynić sądu. Apostoł Paweł zdaje sobie sprawę i wynika to nawet z historii jego narodu, że przystając z innymi narodami, jak widzimy tutaj w historii, przyjmowali ich tradycje. A co prowadziło to wszystko do karania? Podobnie my. Może być z nami, kiedy to mimo woli całkiem niespodziewanie stajemy się tacy sami jak ci, z którymi przystajemy. A mam na myśli może ludzi niewierzących, a nawet wierzących, ale może troszeczkę inaczej. Ale to sobie jakoś wytłumaczymy. Ja może miałem taki przykład, że gdy przystajemy z innymi ludźmi, to często niejednokrotnie próbujemy, niektóre sformułowania nasze też są wyrażane ich słowami. I to jest taki przykład, na którym się też złapałem. Nie możemy do tego pozwolić i tutaj, gdy czytamy pierwszy list do Koryntian, a 8 rozdział od 5 do 6 wersetu, czytamy takie słowa. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszak dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Gdy Jehu wykonał polecenie Boże, to dlaczego Pan odjął od niego łaskę? Powiemy, bo sam zaczął robić to samo, co ci, którzy czcili Baala. Czy może być podobnie z nami? Może, pewnie bracia podaliby wiele przykładów, kiedy to gorliwi naśladowcy, znający prawdę, bardzo dobrze prawdę, zwracają się do błędnych nagłów. Doszukują się tam się doszukują prawdy. Ja niejednokrotnie tego nie rozumiem. A może ich gorliwość jest na pokaz, tak jak wtedy, kiedy Jehu spotka Jonadaba i mówi tak, że jedź ze mną i jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. Możemy stać się takim Jehu, kiedy to nasza gorliwość będzie na pokaz. Nie będziemy sami sobie mogli wskazać granicy, gdzie zaczyna się grzech, bo sami tą granicę sobie gdzieś tam przesuniemy, tłumacząc niektóre wersety z Pisma, że to nie tak. Będziemy przesuwali, odsuwali te wersety, które będą wytykały nam ten grzech. i nie jesteśmy odizolowani od innych ludzi, którzy bardzo ładnie mówią, tylko nieco inaczej. Niektóre wersety tłumaczą inaczej jak bracia, jak badaliśmy może na społecznościach, ale nam się to niejednokrotnie podoba. Ja często zastanawiam się, jak wielki wpływ mają na umysł ludzki ludzie, przywódcy wielu sekt, jak wpływają na ludzi, którzy zmieniają swoje życie, gotowi są na poświęcenie swojego życia nawet w zbiorowym samobójstwie. Ja nie mogę tego zrozumieć. W liście do Kolosan czytamy takie słowa: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czystym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Ja myślę, że dlatego dobrze jest, gdy mamy ugruntowaną wiarę i społeczność bratnią, pomoc w napominaniu braci w duchu, ale w duchu cały czas mówię tutaj o duchu miłości. Jednak gdy poznaliśmy prawdę, ale coś nas pociąga może do innych wyznań, do innych nauk niepopartych wersetami Pisma, które dla innych też jest podstawą wiary. W tym przypadku będzie to wszeteczeństwo. Nie cielesne z kobietą, ale duchowe. Sprzeniewierzenie się przeciwko Bogu. Skoro zawarliśmy przymierze, apostoł Paweł mówi, że zaręczył nas. Mówi w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w drugim wersecie, mówi tak: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I skoro zawarliśmy takie przymierze, a te wszystkie rzeczy, które nas pociągają, może nas pociągają za światem czy innymi wyznaniami, to wtedy możemy powiedzieć, i jasno Jakub mówi o takich. W liście Jakuba w 4 rozdziale od 4 i 5 werset. Cudzołożnicy i cudzołożnice, nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą. Przeto kiedykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Albo nie macie, iż próżno Pismo mówi: Izali ku zazdrości pożąda duch, który w nas mieszka. Apostoł Paweł ostrzega także przed wszeteczeństwem cielesnym. I skoro o tym pisał, musiało występować wśród Żydów. Ale jednak skoro uwierzyli w Jezusa, musieli tego zaprzestać. I w obecnym okresie końca wieku Ewangelii to zjawisko stało się tak jakby modne. Nas już nie razi takie postępowania, gdy patrzymy niejednokrotnie w programach telewizyjnych, jak i w życiu, w naszym życiu. Mówi się o tym, jak to by było naturalne, że ktoś się nie wiąże z jednym partnerem, bo może coś nie wyjdzie, wtedy otwarta furtka do następnego związku. Może ślubowania i rozwody. Może otwarcie się mówi w przekazach, czy radiowych, czy telewizyjnych o różnych orientacjach seksualnych. I to nas nie razi. A my wiemy, że gdy czytamy Stary Testament, to Pan Bóg karał za to śmiercią. I takie wersety odczytam. Gdy może tak czytamy po kolei te wersety, to może tak nie zatrzymamy się, może się nie zastanawiamy nad tym wersetem, ale zauważmy, jak jest dobitnie powiedziane, jak Paweł dobitnie powiedział w liście do Koryntian w 6 rozdziale od 15 do 20 wersetu. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszeczecznicą, jest z nią jednym ciałem? Jakże jest społeczność? Wasze ciała są członkami Chrystusowymi? Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się do przyteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Przeciwko temu, co czytałem z 15 wersetu. Czy nie wiecie, że ciała wasze że są członkami Chrystusowymi? Albo czy nie wiecie, że ciało waszą jest, ciała wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Ozeasz nawołuje: chodźcie, zawróćmy do Pana, starajmy się Go poznać. Niestety nie słuchali proroków, nie skorzystali z tej chęci darowania wszystkich potknięć przez Pana Boga. To my powinniśmy upaść na kolana i dziękować Stwórcy, bo to my mamy możliwość poznania Boga, poznania Jego planu zbawienia ludzi. To my mogliśmy wrócić z drogi, którą prowadzi do niewoli grzechu. W liście do Efezjan czytamy takie słowa w 5 rozdziale, 1 i 2 werset. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za was jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Przez tą ofiarę otworzyła się nam droga, którą mogą kroczyć nie tylko ci, na których Pan miał wzgląd przez ojców ich, ale i wszyscy, którzy uwierzą i zaufają Panu, wejdą do świątyni przez wiarę, ale nie będzie w niej żadnej nieczystości. Już nie prorocy, lecz ci, którzy chodzili może z Jezusem, apostołowie, chociaż oni też prorokowali, to przez ich usta Pan daje dobre rady dla tych, którzy zawarli z Panem przymierze świadomie, osobiście, przy wielu świadkach. Ktoś może powiedzieć, że Pan Bóg wybrał naród. Może tego nie chcieli, jednak gdy, zauważmy, że gdy potrzebowali opieki, ogarniała ich trwoga i wtedy szybko, bardzo szybko zwracali się do Boga. W tym wieku każdy z nas musi sam przyjść do Pana Boga i zawrzeć przymierze przez ofiarę w krew Jezusa. Świadomie. Takim innym tematem jest temat powołania. Ale w liście do Galacjan czytamy takie słowa. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. A więc idźmy na spotkanie, jak te mądre panny, patrząc na potknięcia tego narodu wybranego. I niech to będzie dla nas takim ostrzeżeniem, bo że dojdzie do takiego spotkania jest pewne, tak jak prorok mówi, pewne jest jak zorza poranna. Jak nikt nas nie wątpi, że jutro po nocy wzejdzie słońce i nastanie nowy dzień, tak niech nikt nie wątpi, że dla całego świata zabłyśnie taka zorza, a my modląc się i czuwając nad naszymi uczynkami, żebyśmy się mogli znaleźć w gronie oblubienicy Chrystusowej, która tu na ziemi dochowała wierności. Chciałbym odczytać kilka słów apostoła Pawła, który zawarł, jak my mamy się zachować, jak ma przebiegać nasze życie chrześcijańskie z modlitwą, z radością, bo nasze życie powinno być taką radością, bo mogliśmy skorzystać z miłości Bożej, z ofiary Jezusa, która umożliwia podniesienie upadłego stanu ludzkiego do doskonałości. Jeśli nie w tym wieku, to w przyszłym. I to jest piękne i z tego powinniśmy się cieszyć i to powinniśmy stosować w naszym życiu. Ja może nie wszystkie wersety odczytam z pierwszego listu rozdziału do Tesaloniczan, z 5 rozdziału. Ale apostoł mówi tak. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, prorok nie lekceważcie. Ja myślę, że gdy będziemy się zastanawiali nad proroctwami, które zawarte są w naszych księgach, to będziemy mogli wysławiać Pana Boga, tak jak ta księga nam zaleca. Będziemy wiedzieli, jaki nasz Stwórca jest i będziemy mogli ocenić, jak wielka Jego łaska jest w stosunku do Jego wiernych, jak i do całego świata. Żeby te wszystkie wersety, żebyśmy mogli wytrwać w tych, życzyłbym braciom, żebyśmy mogli wytrwać w tych wszystkich wersetach, które są podane w naszej Biblii, żebyśmy się mogli budować w ten jeden Kościół, w tą małżonkę Chrystusową, jaką na początku był zwany Izrael, żebyśmy mogli też tak samo być zwani. Amen.